Tak jak wczoraj, tak i niech dziś na ten czas głoszenia i słuchania niech nas ogarnie swoją miłością, niech nas przytuli do swojego serca Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Pewien zaś bogaty człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników, chciał zobaczyć, jak wygląda Jezus. Nie mógł jednak z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomory, żeby go ujrzeć, bo miał tamtędy przechodzić. Gdy Jezus doszedł do tego miejsca, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu. Zszedł więc szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, którzy to widzieli, oburzali się i mówili: przyszedł w gościnę do grzesznego człowieka. Wtedy Zacheusz powstał i oświadczył Panu: oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Wówczas Jezus powiedział do niego: dzisiaj zbawienie przyszło do tego domu, bo przecież i on jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i zbawić to, co zginęło. Myślę, że ten fragment Ewangelii jest kwintesencją uważności, która widzi, która słyszy i która może też przemówić, która mówi słowo, które ma sens. To Jerycho, w którym Jezus, do którego przyszedł i którego przeszedł, jak słyszeliśmy w Ewangelii, jest takim szczególnym miejscem. Wiemy, że Jezus, patrząc na Ewangelię, strukturę Ewangelii, jest cały czas w drodze. Jest w drodze do Ojca, ale jest też w drodze jako Żyd po prostu do Jerozolimy. I najczęściej Żydzi szli do Jerozolimy okrężną drogą wzdłuż Jordanu. I właśnie tak od dołu, od Jerycha wchodzili do Jerozolimy. W ten sposób omijali Samarię. Aczkolwiek wiemy też, że Jezus też jakby wybierał tą drogę niebezpieczną przez Samarię. To jeszcze o tym po południu. Ale dzisiaj mamy, gdzie przechodzi przez Jerycho. Można by powiedzieć, że no, ta droga jest dłuższa niż przez Samarię. Ale na tym właśnie polega to ryzyko wyjścia, którym jest wcielenie. Ryzyka wyjścia, gdzie wcielenie jest, można by powiedzieć, tą długą drogą, niemiłosiernie wydłużającą się dla Jezusa. Niemiłosiernie dla Niego się wydłużającą, dlatego że wydłuża się o wszystkie nasze historie. O te wszystkie miejsca, w których my nie jesteśmy przy sobie. Dlatego ta droga Jezusa do Jerozolimy jest nieskończenie długa, dla Niego niemiłosierna, dla nas miłosierna. Dla nas jest ta droga, która powoduje uproszczenie, powoduje, że możemy się spotkać ze swoim życiem. Ta Ewangelia to jest dobry obraz tego, czym jest Kościół. Dietrich Bonhoeffer, postać, która jest mi bardzo, bardzo bliska, jeszcze przez pobyt 6-letni w Szczecinie jeszcze bardziej mi się stała bliska. Pastor luterański, ale na wskroś katolicki, znaczy w takim głębokim znaczeniu tego, co rozumiemy przez powszechny, który bardzo mocno zmagał się z właśnie brakiem tej powszechności Kościoła, który on zastał i przeżywał w latach 30., 40. w Niemczech, ale który powiedział jedno z takich zdań, że Kościół jest wszędzie tam, gdzie jeszcze go nie ma. Znaczy Kościół jest posłany wszędzie tam, gdzie go jeszcze nie ma. I właśnie Zacheusz i jego dom to jest to miejsce, gdzie jeszcze tego Kościoła nie ma. I to widzimy, że radykalnie tego Kościoła nie ma. Tej wspólnoty wierzących, którzy powodują, że człowiek, który jest w sytuacji jakiegoś zamknięcia, bycia w kryjówce, jest jeszcze jakby zmuszony do tego, żeby w tej kryjówce siedział. Znaczy, że ten tłum, którego Jezus też spotyka w Jerycho, jest wykluczający, jest wyłączający. Nie ma nic w nim, co by było zwołującego i gromadzącego. Czyli to jest antyteza Kościoła, antyteza ludu. Bo Kościół znaczy eklezja, zwołanie i zgromadzenie. I ta Ewangelia jest właśnie o tym, że Jezus zwołuje i gromadzi. Można powiedzieć, że Kościół z istoty swojej jest dialogiczny. Dialog to nie jest kwestia mody w XX wieku, mody posoborowej. Znaczy Kościół albo jest dialogiczny, albo nie jest Kościołem. To znaczy, jeśli nie wychodzi, to przestaje być Kościołem. Kościół niewychodzący jest zdradą samego siebie. Bo ta Ewangelia jest spotkaniem wcielenia Chrystusa, który wychodzi radykalnie, który podejmuje ryzyko, że miłość ryzykuje, wychodzi z siebie, ale także i widzimy Zacheusza, który jest zaproszony do tego, żeby wyszedł z tej swojej kryjówki. To pięknie o tym pisze, myślę, tekst, który jest wielu osobom pewnie znany, księdza Tischnera. Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek. Zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu, wyjście z kryjówki, już jest dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić. Zacheusz, który jest w kryjówce, ta jego kryjówka to jest jego współpraca z Rzymianami jako celnik, ale wiemy, że no, celnik zawód jak zawód, tak? Ale w czasach okupacji celnicy byli też jakimiś najbliższymi wśród Żydów współpracownikami Rzymian, tak? To znaczy byli lojalni wobec okupanta, a jednocześnie dzięki temu tą lojalność trzeba jakoś kupić, więc celnicy byli dobrze usytuowani, tak? Znamy też innego celnika, który był bardzo dobrze usytuowany. Bardzo pięknie jest ukazany w tym serialu The Chosen, Mateusz, tak, celnik. A jednocześnie też widać, tak, to bardzo pięknie w tym filmie też jest pokazany jego, tak, też tak właśnie kryjówka, także w jego w takim osobowościowym bardzo charakterze, jak jest ukazany, tak nietypowo bardzo. Ale przejdźmy do Zacheusza. Początek dialogu, wyjście z kryjówki już jest dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić, wejść na sykomorę, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy. Miejsce to nie będzie już kryjówką, w której człowiek pozostaje sam ze swoim lękiem, lecz miejscem spotkania, zaczątkiem jakiejś wspólnoty, być może początkiem domu. Ileż przeszkód potrzeba niekiedy pokonać, by rozpocząć dialog, ile cierpliwości, by go kontynuować. Trzeba nie tylko przezwyciężyć lęk i usunąć uprzedzenia, ale również wynaleźć taki język, który dla obu stron znaczy to samo. Nie może to być język grupowy, ani tym bardziej język insynuacji, oszczerstwa, a nawet język oskarżeń. Aby mowa wasza była tak, tak, nie, 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 co nadto od złego jest. Język rzetelnego dialogu jest językiem rzeczowym, a więc językiem, który przystaje do rzeczy. Co czarne nazywa się czarnym, co białe nazywa się białym. Nikt nie usiłuje robić rozkoszy z bólu. Nie każda rozmowa człowieka z człowiekiem jest rzetelnym dialogiem. Rzetelny dialog sprawia prawdziwe rewolucje w życiu ludzi i społeczeństw. On jest tak, jak wpuszczenie światła w mrok piwnicy. Bardzo często porównuje się prawdę do światła, które oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego. Dialog, wnosząc światło, odsłania prawdę. Innymi słowy, przywraca rzeczom i sprawom ich właściwy wygląd. Jeszcze za chwilę też będę kontynuował ten wywód Tischnera. Ale myślę, że on bardzo pięknie obrazuje to, co się wydarza właśnie w Jerycho i czym jest Kościół. Kościół, który zwołuje i widzimy, że Zacheusz czuje się zwołany. On tam coś usłyszał. Wiara rodzi się ze słyszenia. I widzimy, że Zacheusz zrobi ten mały pierwszy krok, chce usłyszeć, co papież Franciszek w pierwszej swojej, w swoim dokumencie pisał o tym, że wystarczy zrobić mały krok w stronę Jezusa. I widzimy ten mały krok, ale dlatego on jest możliwy, bo jest ten wielki krok wcielenia właśnie Boga, który podejmuje ryzyko wyjścia z siebie i który jest obrazem właśnie Kościoła wychodzącego. W Ewangelium Gaudium papież pisze: Kościół wyruszający w drogę jest kościołem otwartych drzwi. Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilnie sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. Bardzo lubię tą, powiedziałbym, definicję ewangelizacji. Zwolnić kroku, porzucić niepokój, spojrzeć w oczy, słuchać, odłożyć pilne sprawy, żeby towarzyszyć człowiekowi. Myślę, że dzisiaj takiej właśnie ewangelizacji Kościół potrzebuje. To znaczy, żeby to nie, papież mówi, że ewangelizacja nie powinna być, nie powinna przypominać autostrady. Takiej ewangelizacji głośnej, masowej, dlatego że taka ewangelizacja gubi człowieka. To znaczy, że ona mówi o Jezusie i możemy nawet słyszeć słowa prawdziwe, które mogą i dotykają często naszego serca. Jezus cię kocha. Ale często są słowami na oślep, dlatego że nie wiadomo, do kogo są skierowane. Nie wystarczy głosić Jezusa, ale trzeba wiedzieć, komu głoszę tego Jezusa. I ta dzisiejsza Ewangelia to jest właśnie dialog, to jest słuchanie Boga, słuchanie Chrystusa, ażeby poznać, jaki jest ten dom, któremu trzeba ogłosić zbawienie, Ewangelię. Znaczy ja muszę wiedzieć, komu ja głoszę dobrą nowinę. Biskup Galbas napisał w wywiadzie, powiedział, że Kościół w Polsce nauczył się tylko przemawiać. Nigdy nie nauczył się słuchać. I musi zacząć jakby nauczyć się słuchania, bo od słuchania, właśnie, który jest nieodłącznym, konstytucyjnym elementem dialogu, a Kościół rodzi się właśnie z dialogu, ze spotkania, z rozmowy, z usłyszenia, z pozwolenia, żeby też ten ktoś opowiedział tę swoją narrację. I widzimy, że Jezus jest tutaj, który mówi dzisiaj, chce się zatrzymać u ciebie w domu, który podejmuje to ryzyko, że idzie do tego Jerycha. To jeszcze właśnie wracając, to Jerycho to też jest takie bardzo symboliczne dla mnie miejsce. Ja bardzo lubię Jerycho, ono jest bardzo obrazowe. Leży blisko góry kuszenia, czyli moment poznania siebie. Kuszenie, Jezus jest na pustyni. Bardzo ważne jest poznać siebie, tak jak ojcowie pustyni mówili. Poznać siebie znaczy więcej niż wskrzeszać umarłych. Tak? No. Kościół w Polsce przez wieki wskrzeszał umarłych, ale nie poznawał, nie prowadził ludzi do poznania samych siebie. Zresztą w ogóle, jak sobie kiedyś sobie myślałem o takim momencie, że niestety, no nie, to jest historia, to też jest Pan jest Panem historii też, ale że Kościół w Polsce pojawił się jako forma obrony i dlatego też słowo polskie na określenie Kościoła no ma taki charakter obronny, tak? Bo Kościół w języku polskim jest od czeskiego kostel, a kostel czeskie jest od castellum, czyli zamek. I Polska przyjęła chrześcijaństwo w XI wieku po to, żeby obronić w ogóle swoje istnienie. Tak? No, gdybyśmy nie przyjęli chrześcijaństwa, pewnie byśmy może dzisiaj byli taką garstką jak Serbo-Łużyczanie w Niemczech. Tak? Przyjęliśmy to chrześcijaństwo nie tyle z potrzeby Ewangelii, co dla obrony. Tak? I oczywiście tutaj jakby nie chcę wchodzić w intencje Mieszka I, być może to był jego naprawdę osobiście świadomy wybór Chrystusa. Ale zasadniczo był to, wiemy, że to był gest polityczny, tak? Że był jakoś koniunkturalny, w takim, no też, no, w jakimś tam, nie wiem, nie oceniając po prostu, takie były czasy, tak? Taki mamy klimat. Natomiast jakby myślę, że Kościół w Polsce potrzebuje ewangelizacji, tak? I to, znaczy, że ta wiara musi, nie może wynikać z obrony, że Kościół nie może być właśnie obrony, tylko musimy przeżyć to, że jesteśmy eklezja, tak? Czyli zwołanie i zgromadzenie. Że nie castellum, tylko zwołanie. I Jerycho, które jest blisko pustyni, a pustynia to jest takie miejsce, gdzie człowiek właśnie się rozbraja, tak? Bezbronność jest początkiem dzielności. Jest początkiem otwarcia się. Im więcej bezbronności, tym większy przypływ Bożej mocy. Ta historia o Zacheuszu też jest historią bezbronności, no bo wpuścić kogoś nieznanego do swojego domu. Trzeba się odsłonić. To trzeba... A myślę, że Zacheusz, który no, był tak, a nie inaczej traktowany przez ludzi, tak? No, do grzesznika poszedł gościnę. Tłum, który nie gromadzi, ale rozprasza, który zamyka, który wyklucza, który mówi nie, z tymi nie wolno rozmawiać, do tych nie można pójść, do tych nie można, ich głosu na Facebooku nie można udostępnić, bo to nie jest nauczanie katolickie. Z tymi nie można rozmawiać, bo to jest ideologia. I tak dalej. Nie? Znaczy możemy sobie jakby przełożyć też na taki język współczesny. Nie? Nie można rozmawiać z osobami skrzywdzonymi w Kościele, bo one atakują Kościół. Ja to się bardzo mocno z tym spotykałem i w takiej lajtowej formie nawet moich współbraci. To właśnie myślę, że ta Ewangelia o Zacheuszu, która zawsze była mi bliska, bo no nie jestem wysokiego wzrostu, więc ten Zacheusz jest mi bliski, ale nie krasnoludy, hobbici. Ale też ta Ewangelia jest właśnie dla mnie zobrazowaniem tego, co działo się, kiedy już wczoraj mówiłem o towarzyszeniu osobom skrzywdzonym. Że to były dla mnie największe rekolekcje, bo jako ksiądz, jako kaznodzieja byłem powołany do tego, żeby słuchać, intensywnie słuchać. Słuchać opowieści tych osób, co było bardzo trudne, psychicznie, emocjonalne. Bardzo dużo mnie to kosztowało. Ale które były no, najbardziej intensywnymi rekolekcjami w moim życiu. I gdzie też trzeba było pilnować swojej roli właśnie jako słuchającego. Byłem, oczywiście występowałem w tej roli jako dominikanin, ale nie jakby w imieniu instytucji. Było to jakby... Było to też jakby dane, ofiarowane, bo ja tych osób skrzywdzonych nie znalazłem, one mnie znalazły. I zaufały, to jakby też niesamowite doświadczenie. Ale też bardzo musiałem uważać, zwłaszcza pod koniec, kiedy byliśmy na takim etapie w naszej prowincji już ustalania pewnych... No, pewnej umowy z osobami skrzywdzonymi, tak? Jeśli chodzi o zadośćuczynienia finansowe i pozafinansowe. Te pozafinansowe są o wiele większe i to jest bardzo długi proces, który czeka naszą prowincję Dominikanów związaną z różnymi rzeczami. Nie będę teraz wchodził, bo szkoda czasu. Ale był taki okres mediacyjny, gdzie też występowali mediatorzy, różni doradcy, i po jednej, i po drugiej stronie. I też musiałem bardzo uważać, żeby naprawdę te osoby skrzywdzone bardzo podmiotowo traktować, dlatego że one przez 20 lat nie były podmiotowo traktowane przez naszą prowincję. Tak? Bo jedna rzecz to skrzywdzenie przez naszego współbrata, a potem 20 lat jakby no zrobienia wszystkiego, żeby te osoby były w swoich kryjówkach ze swoją krzywdą. I bardzo ważne było, żeby nie być doradcą, to znaczy, żeby niczego nie doradzać, żeby nie dawać radom, nie dawać tym radom, bo jakiś moment zaufania już był i takiej jakby otwartości i bliskości i można i widziałem, że była taka możliwość, żeby coś tam doradzić tym osobom w tych mediacjach. Rezygnowałem z tego, pilnowałem się, to był jakiś rodzaj ascezy, żeby rzeczywiście słuchać, a jeżeli się odzywać, to tylko kiedy zadawały pytania, chciały coś ode mnie usłyszeć, poradzić, ale tylko z ich inicjatywy. I to jest, myślę, bardzo ważne, żeby że ewangelizacja zaczyna się od słuchania. W Piśmie Świętym, żeby je zrozumieć, jeśli chodzi o egzegezę, mówi się o tak zwanym Sidzim Leiben, czyli środowisko tego słowa, tak, które jest zapisane, że ono ma swoje środowisko kulturowe, językowe, literackie i tak dalej, i tak dalej. I trzeba jakby, żeby ewangelizacja mogła trafić, potrzebujemy poznać to Sidzim Leiben. To właśnie ta historia z Zacheuszem to jest właśnie to. Tak? Jezus jest wpierw słuchającym. Kenoza Jezusa polega też na tym, że On stał się narodził jako dziecko, a dziecko co robi? Jest niemowlęciem, nie mówi. Jeżeli naprawdę wierzymy we wcielenie, nie jako grę pozorów, ale jako prawdziwe, że Jezus prawdziwie stał się człowiekiem, to Jezus naprawdę wpierw jest tym, który słucha. Tak? Jest niemowlęciem, nie mówi. Wczoraj czytałem, że słowo skróciło się. Weszło w milczenie. I milczeniem też kończy się jakby historia tutaj Jezusa na ziemi. Tak? Że Jezus jest właśnie też milczeniem Ojca. Słowo wyszło z milczenia. Słowo Jezusa wychodzi z milczenia, które jest pełne słuchania. Tak? To słuchanie to też oczywiście nie chodzi tylko o jakąś pewną fizyczność. Kilkakrotnie łapałem się na tym, jako przeor, rozmawiając z braćmi, słuchałem ich, znaczy fizycznie, ale często już prowadziłem już rozmowę w tym słuchaniu. To znaczy ja już mówiłem do tej osoby. Czyli mentalnie nie słuchałem, tylko już miałem tam, już coś chciałem tam powiedzieć. Więc Kościół wyruszający do innych musi zwolnić kroku, porzucić niepokój, spojrzeć w oczy, słuchać, odłożyć pilne sprawy, żeby towarzyszyć człowiekowi. Chrystus może dopełnić opis, tą narrację, czyli to, jak my siebie opisujemy na poziomie naszych emocji, intelektu, przeżyć, historii, wszystkiego. Mamy jakąś swoją narrację, każdy ma niepowtarzalną. Jezus przychodzi, żeby tą narrację dopełnić, tak? W przypadku Zacheusza to jest powiedzianie i on jest synem Abrahama. I to jest przede wszystkim słowo dla niego. To jest oczywiście słowo dla tego tłumu, ale to jest przede wszystkim słowo dla niego. Jesteś synem Abrahama. Nie jesteś tylko celnikiem, współpracownikiem Rzymian, nielubiany przez ludzi, wykluczony, sam w jakimś wykluczeniu, skarłowaciały w miłości, zamknięty, twój dom jest zamknięty, ale i on jest synem Abrahama. Jezus dopełnia tą narrację. Jezus jakby jest właśnie, można powiedzieć, tą uważnością, której Zacheusz potrzebuje względem samego siebie. Potrzebujemy właśnie takiego dialogu, w którym ktoś, towarzysząc nam, pomoże nam być bardziej uważnym w stosunku do swojego życia. Że ktoś nam tak towarzyszy, że my nie tylko, że się odnajdujemy w tej narracji, że ten ktoś mnie opisuje tak, jak ja siebie opisuję, ale jeszcze coś dopowiada, co jest otwierające, co wyciąga mnie z jakiejś kryjówki, co wyciąga mnie z jakiegoś lęku, z wykluczenia, z nieuczestniczenia w czymś. Czułość jest głębokim przyjęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwo i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, który ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany z sobą, współpracujący i współzależny. To jest język Ewangelii, chociaż pisany akurat przez Olgę Tokarczuk. Ale wiemy, że Ewangelia nie jest tylko tej księdze. Jeszcze do tego wrócimy jakoś. Ale właśnie Jezus, którego słuchanie jest pełne czułości, w której człowiek nie boi się odsłonić tej swojej kruchości. Bo mówimy o tej kryjówce zewnętrznej Zacheusza, ale możemy sobie uzmysłowić, że każda osoba, która doświadcza jakiegoś rodzaju wykluczenia z powodu innych czy własnego, też jakby to ta kryjówka staje się jakby częścią jakiejś mentalności, tak? Staje się jakąś częścią osobowości. I bardzo trudno jest gdzieś wyjść z tej kryjówki. Jezus w taki sposób słucha, że otwiera tą kryjówkę. Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj na tej modlitwie. Nie wdzierasz się przemocą, nie wejdziesz przemocą. Słowo zwołuje naprawdę, w tej Ewangelii widać, że słowo naprawdę jest zwołujące, otwierające, przyjmujące, że słowo jest naprawdę dobre, słowo, którym jest Jezus. I że ono ma właśnie tą formę najgłębszego dialogu, gdzie tak naprawdę słów niewiele pada, ale jest ten moment właśnie dialogu, który oznacza czułość, który oznacza towarzyszenie, bycie, spojrzenie komuś w oczy. Spojrzenie w oczy, tak, to jest bardzo, bardzo ważne. Wiadomo, że to nie jest takie wcale proste, zwłaszcza dla kogoś, kto jest introwertykiem. Wiem coś na ten temat. Ale też w takim momencie, nieraz jak przez ostatni rok pracowałem też w parafii, więc trzeba było 15 minut przejść z klasztoru do parafii, więc często przez Piotrkowską chodziłem. Zresztą w Łodzi głównie nie ma gdzie iść, jest Piotrkowska. Ale na tej Piotrkowskiej... I love you, Łódź. Ale na tej Piotrkowskiej jest wszystko, tak? Jest i bogactwo, i właśnie bardzo dużo bezdomnych, takich bezdomnych, których już twarze się bardzo dobrze zna. I nieraz jakby łapię się na tym, że jakby uciekam przed tymi bezdomnymi, tak? No wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby... Nie najważniejsze jest to, żeby jakoś tam im pomóc, ale widzę, że najważniejsze jest to, żeby mieć taką odwagę, żeby po prostu zatrzymać się, spojrzeć komuś w oczy. Tak? Znaczy, żeby jakieś słowo, jakimś słowem zahaczyć, spojrzeć. I to jest, jakby to jest najważniejsze. Tak? To otwiera Zacheusza na tą narrację, czyli prawdę o sobie. Tu Tischner pisze tak. Tylko prawda może trwale wyzwolić człowieka z jego lęku. Rzecz w tym, że człowiek w kryjówce wierzy, że gdy tylko pokaże ludziom to, kim jest, gdy odsłoni swoje dno, ludzie rzucą się na niego, by go wyszydzić. W tej niewierze w ludzi leży jego tragedia. Idzie więc o to, aby człowiek przełamał swoją niewiarę. Bo prawda wypowiedziana o sobie jest zawsze czymś wielkim, niezależnie od tego, czy jest to prawda o ludzkiej cnocie czy winie. Kto się przyznaje, ten wchodzi w opiekę prawdy. Prawda chroni lepiej od wszelkiej kryjówki. Ale to jest tylko możliwe wtedy, kiedy ta prawda jest słuchająca. Znaczy, kiedy ta prawda objawia się, kiedy ta prawda przychodzi od słuchania, a nie od tego, do grzesznika poszedł. Z tymi się nie rozmawia. A ci to są jacyś dziwacy w ogóle. Są śmieszni, tak? A ci są godni pożałowania. I tak dalej, i tak dalej. Jakby no, różne wykluczające określenia, które nie pozwalają komuś wyjść z tej kryjówki. I człowiek boi się, że zostanie wyszydzony. Myślę, że no... To nie jest teoria jakaś, tak? To znaczy, no, wielu chrześcijan w naszym kraju, wielu katolików no, wyszydza tego, czego nie rozumie albo z czym się nie zgadza. Tak? Myślę, że to dotyczy jakoś każdego z nas, może to być. Możemy kogoś pierwszy raz widzieć na ulicy i już jakoś... patrzymy na niego i mamy jakieś emocje, które są wykluczające. To są takie zwykłe atawizmy, do tego też trzeba umieć się przyznać. Tak? Tylko potem, co dalej się dzieje, jaki jest mój wybór. Tak? Czy pozostanę na tym poziomie, czy wejdę w jakiś wysiłek zobaczenia sensu w tym człowieku. Chrześcijaństwo z definicji swojej, i to jest bardzo ważny element dialogu, to jest hojność. Hojność. To znaczy chrześcijaństwo z definicji jest ryzykiem. Chrześcijaństwo to jest ryzyko. Chrześcijaństwo to jest ryzyko, że zostaniemy odrzuceni, nieusłyszani, wzgardzeni, że Ewangelia nie będzie przyjęta i usłyszana. To jest wpisane w chrześcijaństwo. Jeżeli ktoś tego nie przyjmuje, to powinien znaleźć bardziej taką jakąś wspólnotę czy grupę, która będzie miała, ma większą siłę przebicia w świecie, która będzie bardziej jakoś tam... Chrześcijaństwo ma w sobie bardzo, bardzo mocno wpisane to ryzyko bycia nieprzyjętym i braku odpowiedzi na to słowo. Tak? Bardzo pięknie o tym... W ogóle ta historia jest też takim dialogiem tej hojności, bo zobaczmy, Jezus niczego nie oczekuje od Zacheusza, nie mówi: Zacheuszu, ty jesteś taki. Nie, no, trzeba coś zmienić z tym, że no, trzeba coś zrobić. No tak nie można. No wiesz co, no tak z tymi Rzymianami. I tak na lewo, ile tam masz w tej sakiewce? Pokaż mi, dziś przyjdę do siebie domu, pokaż, co tam nakradłeś. Znaczy, nie wiemy oczywiście, co tam Jezus mówił, ale jakby no, w tej Ewangelii wywodzimy, że On przede wszystkim słucha, tak? To znaczy, że nie ocenia, nie określa, nie moralizuje. No nie można pójść do nie, nie. No, no, moja córka, mój syn mieszka z chłopakiem, mieszkają bez ślubu, nie mogę iść do, proszę, ja jestem tutaj w kościele, mnie wszyscy znają, jestem tutaj zaangażowany, jeżdżę na sesję teozis, to nie. Jak to zostanie odebrane? To znaczy, że ja będę potwierdzał to, że moje dzieci żyją w grzechu. Nie? Przed Ewangelią jest to, że matka, ojciec i dziecko są w tej relacji podstawowej. Trzeba zejść do tego, co jest proste. Proste? Znaczy, że nic nie zmienia tego, że to jest ojciec, matka, dziecko. I to trzeba ocalić, i to trzeba chronić. Ewangelia jest potem i moralizowanie. Najpierw jest ojciec, syn. To, co nie jest naszym zadaniem, tylko to, co jest naszą tożsamością najgłębszą. Zadania bycia chrześcijaninem to jakby w drugim etapie jest preewangelizacja. Ta dzisiejsza Ewangelia to jest preewangelizacja, tak? Historia Zacheusza. To jest jakby przygotowanie Ewangelii. I ten moment hojności Jezusa, który idzie do domu Zacheusza, tak, chce każdego usłyszeć. Na tym polega droga synodalna, do której nas zaprasza Franciszek. Słuchanie, rozmawianie ze sobą, z każdym. Rozmawianie ze świeckimi przez nas duchownych, nie tylko na naszych warunkach, jak papież Franciszek w Ewangelii Gaudium mówi. Każdy świecki ma sensus fidei, bo jest ochrzczony i nie musi wykonywać tylko zadań księdza i pomysłów księdza, tak, duchownych, tylko że musi być potraktowany podmiotowo. I ta droga synodalna polega na tym, żebyśmy się nauczyli słuchać. Przede wszystkim, myślę, my duchowni też. Ale wszyscy w ogóle, bo wiemy, że w naszym kochanym kraju ze słuchaniem mamy problem, tak? Bo nic się nie zmieniło od czasu Norwida. Wspaniały naród, beznadziejne społeczeństwo. Już nie zacytuję parafrazy Piłsudskiego. Nie. Tak? Wspaniały naród, ludzie kurwy. Nie, ale to jakby, to myślę, to jest poetyka, tak? Ja zacytałem tylko klasyka. Ale w tym sensie jakby myślę, że to właśnie to, jeżeli to skrzywienie, tak, bo słowo pochodzi, to jest skrzywienie, polega na tym, że my właśnie nie umiemy rozmawiać, słuchać siebie nawzajem, tak? Znaczy, że w nas mentalność, jeżeli ktoś oglądał film Boże Ciało, jest na każdym poziomie, tak? Domu, społeczeństwa, kościoła, czyli właśnie nie rozmawianie ze sobą, tak? Jakby brak uważności, właśnie jakby uciekanie przed uważnością. Więc Jezus jest objawieniem Bożej hojności. To ryzyko wyjścia, jakim jest wcielenia, i to ryzyko pójścia do domu Zacheusza, gdzie Jezus sam będzie na językach. Tak? No z tymi ludźmi się nie rozmawia, do takich ludzi się nie idzie. stawianie się za takimi ludźmi jest zdradą Kościoła, Ewangelii. Więc przeczytam tutaj tekst błogosławionego Christiana de Chargé, który, jakby wiemy, żył w świecie, w którym ewangelizacja polegała na tym, żeby być przy innych. To samo święty Karol de Foucault. To znaczy, to jest ewangelizacja bez głoszenia słowa wprost, tylko bycie z Ewangelią. Tak? To jest braterstwo. Czynienie gestu wobec innego tylko pod warunkiem, że on czyni to samo, byłoby sprzeczne z Ewangelią. A to jest częsty zarzut. Tak? No, dlaczego my dialogujemy z Żydami, dialogujemy z muzułmanami, dialogujemy z kulturą współczesną wszystkimi, a z tego nie ma żadnego pożytku. A oni co? Dlaczego nie organizują Dnia Chrześcijaństwa w synagodze i tak dalej, i tak dalej. I ciągle jest ten zarzut, czynienie zarzutu z hojności. Czyli to jest tak naprawdę zarzut wobec Ewangelii, że taka jest. Czasem się słyszy, to zawsze my pierwsi wychodzimy. Koniec z tym. Kolej na niego. Jak gdybyśmy nie byli w najwyższym stopniu zobowiązani wspaniałą inicjatywą tego, który do końca nas umiłował. Do końca, bez żadnego ale. Niezależnie od tego, ile to miałoby kosztować, unikajmy zasady odwetu, odpłacania pięknym za nadobne. On wciąż na nas czyha na każdym kroku. Wszak wyjść ku innemu i wyjść ku Bogu to jedno i to samo. Nie można się bez tego obyć. Potrzeba nam wszystkim właśnie takiej bezinteresowności. Przyjmowanie gości we wspólnej modlitwie znajduje przedłużenie w konkretnym praktykowaniu hojnej gościnności. Rozmnożony chleb, który nam, chrześcijanom i muzułmanom, jest już dany wspólnie przełamywać, to chleb niezachwianej ufności pokładanej wyłącznie w Bożym miłosierdziu. Kiedy zgadzamy się spotkać w tym dzieleniu jako bracia w podwójny sposób, dlatego że są marnotrawni i dlatego że obdarowani przebaczeniem, może między nami tworzyć się coś w rodzaju celebracji święta zarządzanego na całą wieczność z powodu owego jednego grzesznika, który się nawraca. Już teraz między nami jest stół zastawiony dla wszystkich, dla pierwszego i dla ostatniego. I widzimy, że ta hojność, która jest konstytutywnym elementem dialogu, jest skuteczna. W tej Ewangelii to widzimy. Tak? Wyobraźmy sobie Zacheusza, który nawraca się na drodze powinności. Tak? Powinieneś coś zrobić, powinieneś zmienić swoje życie. No nie można tak dalej żyć. No i zmienia się, no jakoś znajduje tą siłę powinności, może jakiś lęk przed potępieniem, może jakaś bojaźń się w nim jakaś rzeczywiście pojawia i on się nawraca. Nie? Ale zobaczmy, że Ewangelia nam mówi, że sam o sobie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Znaczy hojność rodzi hojność, tak? Znaczy Zacheusz doświadczył hojności i to otwiera jego serce. To jest właśnie ten dialog, serce przy sercu. Hojność przy hojności, hojność, która wyzwala hojny gest. Tak? To znaczy Jezus jest hojnym gestem Ojca i Zacheusz zmienia swoje życie całkowicie o 180 stopni, staje się kimś hojnym. Z jego skarłowaciałego serca, z tej jego maleńkości, tego zamknięcia się w sobie, w tej kryjówce, gdzie musi być pochylony, gdzie nagle wyrasta ktoś, kto widzi siebie podmiotowo, który widzi, że jest synem Abrahama i że może dać wiele z siebie, że pragnie dać wiele z siebie. I że w czwórnasób wynagradza tych, których skrzywdził. W połowę swojego majątku daje innym. Jak pisał Hans-Urs von Balthasar w Credo, komu dane jest z własnego, skromnego i skończonego życia przejść do życia Bożego, temu dech zapiera ogrom otwierających się przestrzeni. Przestrzeni, w które można się rzucić z największą wolnością, a one są samą wolnością, która przywabia, przyjmuje odwzajemnie naszą miłość. Kto będąc jeszcze na tym świecie mógłby żądać innej postawy wolności, to niemożliwe. Przygody miłości twórczej, pełnej fantazji wzmagają się nieustannie we wspólnocie świętych w Bogu, także nie można wyliczyć. Życie w Bogu będzie absolutnym cudem, nic nie zmierza do końca. Akt obdarowywania rozwija się bezgranicznie. Stąd niebianie są zawsze gotowi spieszyć z pomocą w ziemskich potrzebach, udzielając pewnością wiecznych, a być może także doczesnych darów, aby ciągle na nowo podsycać męstwo w dążeniu do życia wiecznego pomimo wszystko, aby nam dać przedsmak tego, co nas czeka. A kiedy przyjdzie nam cierpieć, doświadczać bezbronności też, zostają w nas wydrążone głębsze pokłady, niż uważaliśmy to za możliwe. Głębie, które potem w życiu wiecznym okażą się rezerwuarami większego szczęścia, źródłami jeszcze bardziej wydajnymi. Są to źródła, które same z siebie wytryskują gratis, ponieważ w życiu wiecznym wszystko jest gratis. Słowo darmo, bez płacenia, jeśli chodzi o Boże dary, przejawia się przez całą Biblię. To gratis jest najgłębszą istotą Bożej miłości, która nie ma innej podstawy niż siebie i która określa wszystko, co w życiu wiecznym u Boga. Właśnie dlatego miłość jest bezdenna, niezgłębiona, nie dochodzi nigdy do jej podstawy. Ona pozostaje ciągle głębsza od tej, która można uzasadnić, ująć w pojęcie. Dlatego Paweł trafnie powiada: poznać miłość przewyższającą wszelką wiedzę, aby zostać napełniony całą pełnią Bożą. Właśnie to jest ta tajemnica hojności. Właśnie jeżeli Kościół jest słuchający, jest ewangelizacja polega na dialogu, głoszenie słowa polega na głoszeniu słowa, na słuchaniu. Zaczyna się od słuchania, tego hojnego słuchania. Bo to jest jakiś rodzaj hojności. Nie, że ja już wszystko wyjaśnię, ja już przedstawię naukę Kościoła, ja już powiem jak jest, bo mam wtedy święty spokój, moje sumienie uspokojone. To jest też taka hojność wobec siebie, to znaczy, żeby nie budować na lęku. Nie, ja muszę to powiedzieć, bo ja potem będę miał niepokój sumienia, że tego nie powiedziałem. Będzie mi z tym źle, bo to najczęściej o to chodzi. Będzie mi z tym źle, to będzie wywoływało we mnie lęk. A dialog jest jakimś rodzajem ryzyka, jest trochę właśnie wyjścia na meandry. Jest to doświadczenie niebezpieczne, ale to jest też właśnie hojność, która wyzwala właśnie z lęku. Miłość wyzwala z lęku, hojność wyzwala z lęku. Dialog jako hojność wyzwala z lęku. O tym jest właśnie dzisiejsza Ewangelia. Jezus bez lęku wychodzi do Zacheusza i wyzwala z lęku Zacheusza. A dzieje się to w dialogu, którego główną istotą jest słuchanie. Ale z tego słuchania potem rodzi się też sens. Bo właśnie to, co powiedział Zacheusz na koniec o tym podzieleniu się majątkiem i obdarowania skrzywdzonych i jest właśnie uchwyceniem sensu. On przyszedł, powrócił do sensu, wie, że jest synem Abrahama. Być synem Abrahama to mieć w sobie hojność. Wyszedł wbrew nadziei, tak? Który ma w sobie hojność, że nawet idzie z Izaakiem na górę Moria. Że to jest hojność, która jest bezgraniczna. Właśnie na tym polega wiara. Ewangelizacja właśnie, która ma taki charakter dialogiczny. Dla mnie to jest właśnie Karol de Foucault, Christian de Chargé, ale też święty Dominik, który przez całą noc spędził w gospodzie przy winie, żeby rozmawiać z heretykiem. Znaczy, żeby po prostu być z nim, tak? Przede wszystkim jakoś tam słuchać. Albo święty Tomasz z Akwinu, jak się popatrzy na strukturę sumy teologicznej, żeby on napisał sumę teologiczną, uczył się hebrajskiego u rabina, poznawał, naprawdę głęboko studiował nad ojcami wschodnimi, studiował nad myślą muzułmańską, bo skąd my wzięliśmy Arystotelesa w Europie Zachodniej? Od tych strasznych muzułmanów. Arystoteles przyszedł do Europy. Wcześniej był tylko Platon. I struktura sumy teologicznej jest taka, że zanim święty Tomasz stawia tezę w sumie, tezę, czyli nauczanie Kościoła, wcześniej punktuje wszystkie przeciw tej tezie, wszystkie argumenty przeciwko. Bardzo rzetelnie. Dopiero daje jakby tezę. Więc też taki charakter sumy teologicznej, który ma bardzo charakter taki właśnie dialogiczny. To jest to, o czym pisze święty Justyn. To jest szukanie tych ziarn prawdy, logos spermatikos. Tak? Dlatego też mówiłem, kiedy cytowałem Tokarczuk, że to jest Ewangelia. Dlatego, że Ewangelia jest rozsiana po całym świecie i w każdym człowieku. I dialog pozwala nam usłyszeć tą Ewangelię. Słowo Boże nie jest skrępowane. Nie jest skrępowane księgą. My nie jesteśmy ludźmi księgi. My jesteśmy ludźmi słowa. A to słowo jest rozsiane w każdym człowieku. Tak? W tym także, który jest dla nas trudny, których nam trudno jest usłyszeć, zobaczyć, być, wytrzymać przy nim. To często my sami jesteśmy też, nie? To, że to dobre słowo w sobie znaleźć. Znaleźć tą uważność, żeby mieć tą łagodność i czułość wobec własnej narracji, którą mamy, tak? Bo problem często polega na tym, że my nie mamy łagodności wobec siebie. I myślę, że bieda każdej jakiejś, nie wiem, też rodzaju pobożności czy przeżywania chrześcijaństwa, w której nie ma łagodności dla siebie. W tym kraju jest, to są tłumy ludzi, którzy nie mają dla swojej wiary łagodności, dla swojego przeżywania łagodności. Ja wiem, o czym mówię, bo też to sam gdzieś tam przerabiam od dziecka. Gdzie nie mam łagodności dla tego, co jest najbardziej czułe w człowieku, od Boga dane. Tak? My często nie mamy łagodności. Tak? Nie mamy tej uważności takiej właśnie czułej i łagodnej. A właśnie o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia o Zacheuszu. Tak? Że ta uważność Jezusa jest pełna czułości i pełna łagodności. Ale jednocześnie jest tym, co prowadzi do prawdy. I Zacheusz daje się pod opiekę prawdy. I już nigdy nie zamieni prawdy na kryjówkę. Ale ta prawda to nie jest ideologia, tak? To nie jest ideologia, tylko to jest prawda, którą poznajemy w inności. To jeszcze po południu, bo już kończę pomału. W cywilizacji paradoksalnie zranionej anonimowością, to jest Franciszek Adhortacja Evangelii Gaudium, w cywilizacji paradoksalnie zranionej anonimowością, a jednocześnie obsesyjnej na punkcie szczegółów życia innych, bezwstydnie chorej na chorobliwą ciekawość, Kościół potrzebuje serdecznego spojrzenia, by kontemplować, wzruszyć się, zatrzymać przed drugim człowiekiem za każdym razem, kiedy jest to konieczne. W tym świecie wyświęceni szafarze oraz inne osoby pracujące w duszpasterstwie mogą uobecniać zapach bliskiej obecności Jezusa i Jego osobiste spojrzenie. Kościół będzie musiał wprowadzić swoich członków, kapłanów, zakonników i świeckich do tej sztuki towarzyszenia, aby wszyscy nauczyli się zawsze zdejmować sandały wobec świętej ziemi drugiego. Musimy nadać naszej drodze zdrowy rytm bliskości. To jest takie jedno z haseł nas, sformułowań, które mi jakoś jest bardzo bliskie i ten też czas towarzyszenia osobom skrzywdzonym. To jest właśnie uczenie się zdrowego rytmu bliskości. Te osoby doświadczyły niezdrowego rytmu bliskości. Zaufały Kościołowi, zaufały zakonowi, mojemu współbratu, zaufały bezgranicznie. Weszły w bardzo intensywne doświadczenie duszpasterskie, grupę charyzmatyczną. Odsłoniły się ze wszystkim i ta bliskość została zraniona. Niezdrowy rytm bliskości, tak mamy go bardzo dużo w Kościele, ale także w rodzinach, tak, w społeczeństwie. Niezdrowy rytm bliskości, taki, który narusza godność innych, odbiera podmiotowość. To jest na różnych etapach. To jest właśnie niedocenianie, niesłuchanie świeckich. To też jest niezdrowy rytm bliskości, tak, między duchownymi a świeckimi. Nietraktowanie ich w sposób podmiotowy. Niezdrowy rytm bliskości to jest moment każdej zaborczości w rodzinie, tak? Dzieci, rodzice, którzy żyją wymyśloną rolą dla swoich dzieci, a nie żyją szukaniem sensu, szukania zamysłu Bożego wobec swojego dziecka, które jest ukryte w nim, że w nim jest ten logos, ten sens, tylko narzucają swój bezsens, to jakiejś roli, tak, którą znalazłby dla swojego dziecka, czy mam, no, jakikolwiek właśnie forma zaborczości, tak, anektowania innych, naszego zawłaszczania przestrzeni. Także Kościół w Polsce w dużej mierze przeżywa teraz kryzys. Ja myślę, że to jest kryzys który ma charakter i regresu bardzo mocno, ale mam nadzieję, że też jest, ma charakter progresu, bo jest momentem wyzwalania właśnie z tego niezdrowego rytmu bliskości, gdzie to życie kościelne wchodzi z butami we wszystkie przestrzenie bez przyzwolenia często. Przyzwolenia społecznego, bez przyzwolenia też osobistego, także w formie, także w sakramencie pojednania, w towarzyszeniu duchowym, o tym jeszcze po południu powiem, gdzie właśnie nadużycia, nie tylko wykorzystanie seksualne, ale nadużycia władzy duchowej, nadużycie Ewangelii, nadużycie autorytetu Boga, który dzieje się też w domach, tak zaczyna się, Bozia patrzy. To jest nadużycie, naprawdę to jest nadużycie, Bozia patrzy. Oczywiście jakby też trzeba zobaczyć w kontekście, tak, no, jakoś tam każdej jakby takiej historii gdzieś, ale samo w sobie ten nadużycia sumienia, tak. Ten niezdrowy rytm bliskości jest bardzo mocno, tak, w naszym pobożności w Polsce, też właśnie w miejscu Kościoła, że Kościół zbudował zbyt silną pozycję swoją, nie ewangeliczną, tylko taką jak władcy tego świata. Tak? Nie tak między wami będzie, a stało się tak jak w świecie. Tak? To znaczy, że jakby zarządzanie w Kościele ma charakter feudalny. Tak? W dużej mierze. Znaczy struktura Kościoła, znaczy ja uważam, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Naprawdę. Tego Kościoła, którego słyszeliśmy przed chwilą, co się dzieje między Jezusem a Zacheuszem, to jest Kościół. Naprawdę bramy piekielnego nie przemogą. Piekło nie ma dostępu do takiego spotkania. Do takiego zwoływania i gromadzenia. Szatan nie jest w stanie tego przełamać. Natomiast struktury kościelne, takie jak go znamy dzisiaj, to myślę, że zostaną przełamane wcześniej czy później. Jakoś. To się jakoś tam, myślę też pomału, jakoś tam zmienia. Bardzo. Jakoś, no oczywiście to nie chodzi też o jakąś rewolucję, bo nie chodzi o gwałt też. Tak? To znaczy, że jakby gwałtem się nie da zbudować tego, co ma być zdrowym rytmem bliskości, bo gwałt, nie mówię tutaj tak już o nadużyciach, niewykorzystaniu seksualnym, to też jest właśnie takie słowo, że często używałem słowa nadużycia seksualne. Jak można kogoś użyć seksualnie, tak? Więc nie można też nadużywać. Jakby też towarzyszenie osobom skrzywdzonym to też było uczenie się języka. W ogóle uczenie się języka, tak? Na przykład, nie wiem, w swojej książce używam sformułowania ludzie Kościoła i mam na myśli ludzi instytucji Kościoła, tak jakbyście wy świeccy nie byli ludźmi Kościoła. Nie? Znaczy, jakby zmiana mentalności, myślenia to jest bardzo duża rzecz, ale właśnie po to jest ten zdrowy rytm bliskości, żeby zmieniać się, żeby przez słuchanie zmieniać swój sposób postrzegania innych, żeby naprawdę traktować siebie nawzajem podmiotowo. Musimy nadać naszej drodze zdrowy rytm bliskości wraz ze spojrzeniem okazującym szacunek i pełnym współczucia, które jednak jednocześnie będzie leczyło, wyzwalało, zachęcało do dojrzewania w życiu chrześcijańskim. I jeszcze jedno na sam koniec. W encyklice Redemptoris Missio Jana Pawła II. Dialog nie rodzi się z taktyki czy wyrachowania, ale jest działaniem mającym swe uzasadnienie, wymogi, godność. Wypływa z głębszego szacunku dla tego wszystkiego, co w każdym człowieku. Zdziałał ten duch, który tchnie tam, gdzie chce. Kościół zamierza przezeń odkrywać ziarna słowa, logos spermatikos, święty Justyn Męczennik, promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Ziarna i promienie, które znajdują się w poszczególnych osobach i w tradycjach religijnych ludzkości. Dialog opiera się na nadziei i miłości i przyniesie owoce w Duchu Świętym. Rozmówca musi być konsekwentnym względem własnej tradycji i przekonań religijnych i otwarty na zrozumienie ich u innych, bez obłudy czy zamykania się w sobie, ale z poczuciem prawdy, pokory, uczciwości, świadomy, że dialog może wzbogacić każdego. Nie może tu być żadnej rezygnacji ani irenizmu, lecz wzajemne świadectwo dla wspólnego postępu na drodze poszukiwań i doświadczeń religijnych, a jednocześnie dla pokonania uprzedzeń, nietolerancji, nieporozumień. Irenizm to oznacza, że jakby rezygnacja też tak jakby ze swojego. Tak? No, w prawdziwym dialogu jakby człowiek ma tą łagodność też dla siebie, to znaczy, że, nie, że to nie jest jakby też zostawienie, opuszczenie samego siebie ze względu na innego, tak? Tylko to jest taki dialog, gdzie ja mogę być przy sobie, będąc przy tym drugim. I ten drugi ma w sobie zgodę na to, że ja jestem przy sobie, tak? I że też temu drugiemu pozwalam być przy sobie, tak? Pozwalam mu być przy sobie, tak? Karol de Foucault nie czynił chrześcijanami Tauregów, wśród których mieszkał, tak? On im po prostu pokazywał Ewangelię. On był Ewangelią. Jego sposób bycia był Ewangelią, tak? Był sobą, adorował Pana Jezusa, sprawował Eucharystię, nie przestawał być chrześcijaninem, ale też jakby nie narzucał tym Tauregom, że mają się ochrzcić, bo inaczej pójdą do piekła, tak? Tylko właśnie, że głęboko wierzył w też zamysł Boży, w te słowa, ziarna prawdy, które w nich widział. Zresztą on nawrócił się pod wpływem modlitwy i duchowości muzułmanów na Saharze. To dzięki temu on wrócił do chrześcijaństwa, bo zobaczył w nich żywą wiarę, głębokie spotkanie z Bogiem żywym, prawdziwym, tak? Dobrze, to może zostawmy już teraz tą konferencję, zakończmy i wrócimy do naszego dialogu jako formę ewangelizacji po południu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.